normalnego pracownika medycznego.
Trudno jeszcze powiedzieć. Oczywiście dobrze są propozycje, że koncentrujemy się na pacjencie i że nie chowamy głowy w piasek.
Propozycje porządkujące system, natomiast w tych propozycjach nie ma zmiany systemu.
Po urlopowo powrócony Klaudiusz Slezak skacze od razu na głęboką polityczną wodę. Proszę przygotować koła ratunkowe, kapoki, być może brzytwę. To już za chwilę, a po 17:00 Polacy i Ukraińcy.
Tutaj myślę, że warto przypomnieć zaangażowanie Polski w pomarańczową rewolucję. Znowu prezydent Kwaśniewski, 2004 rok. Dzięki temu zaangażowaniu w Ukrainie doprowadzono do powtórki wyborów i do zwycięstwa tego pomarańczowego proeuropejskiego obozu.
Tak naprawdę to teraz te relacje w największym stopniu się popsuły. Myślę, że jeszcze nigdy nie były tak złe między nami te relacje.
Kacper Badura opowie o tym, jak i dlaczego w ostatnich latach zmienił się nasz stosunek do Ukrainy, Ukraińców także tych mieszkających w Polsce, a gościem Anny Rokicińskiej po 17:30 będzie profesor Olgierd Annusewicz z Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego. Zastanowimy się m.in. na czym jeszcze prawica może zbijać dziś tak zwany kapitał polityczny, a na koniec życie miodem słodzone.
Około 0,5 grama miodu w ciągu życia, tak? Pszczoła taka, która przynosi ten miód, to ona żyje około 6 tygodni.
Wtedy, kiedy występuje dany tak zwany pożytek, czyli jak kwitną dane kwiatki, no to jest wysokie prawdopodobieństwo, jeśli pszczoły będą robiły oblot na te kwiatki, że będzie właśnie miód tego typu. Tutaj u mnie w Wielkopolsce najważniejszym i głównym pożytkiem jest rzepak, no to występuje miód rzepakowy.
To pan Jacek, nasz słuchacz i patron z Wielkopolski, i będzie jednym z rozmówców Heleny Wnorowskiej, która opowie o zaletach miodu w naszej diecie, ale przede wszystkim o tym, jak powstaje. A o prawdach i nieprawdach dotyczących miodu pomówimy po 18:30. Moim i państwa gościem będzie dr Michaela Godyla-Jabłoński z Katedry Żywienia Człowieka Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. 224, 280, 280... My tu możemy sobie mówić, ale najważniejsze jest to, co państwo mają w każdym z tych tematów do powiedzenia. Popołudnie małpanowyświat.online i wszystkie możliwe komentarze internetowe. To też zbieramy do 19:00. Minut po 16:00 w popołudniowym programie. Teraz o planach na przyszłość i o pomysłach na zmiany. A że chodzi o system ochrony zdrowia, chyba wszyscy powinniśmy uważnie posłuchać. Ministra zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda zgodnie z wczorajszymi zapowiedziami premiera przedstawiła pakiet zmian dotyczących ochrony zdrowia. Oczywiście to konsekwencje kryzysu, który zaczął się od Szpitala Południowego, od ujawnienia sporych zarobków pewnego lekarza oraz faktu, że do gabinetów bez kolejek dostawały się osoby uprzywilejowane, głównie politycy. Czy to wystarczy, aby przykryć ten kryzys wizerunkowy i czy to rzeczywiście poprawi sytuację pacjentów? Z tymi pytaniami zwracam się do Klaudiusza Slezaka, który od rana już jest na stanowisku, obserwuje, przygląda się już pourlopowo.
Dzień dobry. Czekaj, zanim porozmawiamy o systemie ochrony zdrowia, bardzo ważnym temacie,
bardzo.
Ty mi powiedz, co tu się działo, jak mnie nie było.
Od czego zacząć?
Bo nawet nie
czy masz wolną godzinkę?
Bo w Polsce to obserwowałem, co się działo, nie wyłączyłem się, tylko pracowałem, nawet jak mnie nie było, to słuchałem różnych konferencji. Ale też zerkam na maile, które na popołudniową skrzynkę przychodziły i zajrzałem na maile od pani Alicji i nie wiem, co powiedzieć. Co ty nawyrabiałeś?
Mówisz o tym wczorajszym mailu od pani Alicji, która przysłała wiadomość po występie Anny Rokicińskiej i moim?
Tak. Co tam się działo właściwie?
Anna Rokicińska, jak zwykle zresztą, nasza koleżanka redakcyjna, która zastępowała cię wraz z Klaudią Kowalczyk, obie panie redaktor serdecznie pozdrawiam i za te zastępstwa bardzo dziękuję.
Ja również, ja tym bardziej dziękuję.
Idąc tropem, lub też wzorując się, być może inspirując twoimi działaniami, po prostu zrobiła mi wczoraj odpytówkę taką, że matury, przy tym to nic. No i napisała słuchaczka, że uważa, że ja nie mam absolutnie nic do powiedzenia, bo nie odpowiedziałem na żadne z tych pytań, albo odpowiadałem nie tak, jak ona by sobie tego życzyła. Rzeczywiście była taka informacja, zatem zastanów się, mój drogi, czy ty chcesz jeszcze kiedykolwiek zadać mi jakiekolwiek pytanie.
Znaczy, nie wiem, jak wczoraj odpowiadałeś, przyznaję.
No krótko mówiąc...
Nawet próbowałem to odsłuchać, ale rano jeszcze nie było popołudniówki w podcastach, więc przyznaję, że muszę pozostać z pewnym zdumieniem. Dodam tylko, bo państwo tego maila nie znają, jego treści, ale...
Bo to jest poufna wiadomość twoich do redakcji.
Odpowiedzi jest potwornie irytująca dla słuchających.
Nie cytujemy takich wiadomości na te... Aha, to już
dobrze,
za późno.
Dobrze.
Chodzi o to, że ja muszę po prostu się bardziej douczać. Nie jest taka łatwa sprawa odpowiadać na pytania, których się wcześniej nie zna.
To skoro nie znasz odpowiedzi, to ja ci pomogę.
Których się nie rozumie.
Jakie miałeś pytanie?
Co u ciebie? jak wypocząłeś?
No,
i czy w ogóle?
Jak słyszysz, słuchając polskiej polityki, ale jednocześnie zwiedzając naszych północno-wschodnich sąsiadów.
Tak,
więc
słyszałem
Litwę, Łotwę i Estonię,
że byłeś tam. Tu i tam.
Ciekawe to kraje, ale zobaczenie nadmorskich miejscowości bez, ja to zjawisko nazywam cymbergajami, ale to szersze zjawisko, które występuje nad polskim morzem.
Mówisz o całym tym zjawisku rozrywkowo-turystycznym towarzyszącym naszym miejscowościom.
Ze wszystkimi parawanami i wszystkim, co się z tym wiąże nad polskim morzem, tak, ja to nazywam zjawiskiem cymbergajów, to tam tego nie ma zupełnie. To znaczy tam jest tak, takie polskie morze sprzed...
Tak?
40-50 lat, tak mniej więcej.
Boję się, że za chwilę skontaktują się z tobą organizacje turystyczne promujące wybrzeża, o których wspominasz, i poproszą cię, abyś powiedział dla równowagi coś miłego o tych miejscach, bo możesz
nie zachęcić. A to jest niemiłe?
Turystów z Polski na przykład. Nie wiem.
Nie, właśnie, to było dla mnie odkrycie, że można iść na plażę,
że może być cicho, że nic nie brzdąka, nie hałasuje.
Bez tych wszystkich rzeczy po drodze, bez tych...
Szum.
Namiotów z różnymi gadżetami i tymi różnymi kulami, które trzeba jak najmocniej uderzyć pięścią i tam grającymi różnymi automatami.
Tak.
I jakoś działa. Ale
a może nie działa?
Ja też lubię trochę ten folklor polskiego wybrzeża, więc czasem tam zaglądam, tak wiesz, z ciekawością pewną. Tak, to jeżeli
możesz
o to
zajrzeć
pytasz, to tak.
W tych dniach akurat, wczoraj, być może jutro także możesz zajrzeć na polskie wybrzeże, bo też jest nieco spokojniej, jeśli chodzi o infrastrukturę turystyczną. Natomiast jeśli chodzi o pogodę,
to
jest
chyba nie,
spokojniej, już mniej spokojnie, o czym będę jeszcze dzisiaj mówił. Ale wróćmy, mój drogi, do systemu ochrony zdrowia.
Staram się jakoś naprowadzić, bo zaraz nie tylko pani Alicja, ale myślę, że więcej osób będzie zniecierpliwionych jednak, chcąc usłyszeć o ważnych rzeczach.
Mm-hmm. Tak, tak, a tu są konkrety, wreszcie jakieś konkrety. Tylko dlaczego dopiero dziś ktoś mógłby zapytać, a ja odpowiadam, lepiej późno niż wcale.
Bo my chyba trochę tak lubimy, w ogóle taki narodowy sport. Rozwiązania znajdujemy, jak jest kryzys, prawda?
Mm-hmm. Tak, zgadza się.
Ani sztuka jest tak wcześniej znaleźć rozwiązanie.
Być mądrym przed szkodą, to każdy potrafi.
Właśnie. A my potrafimy po szkodzie, no i skoro już mleko się rozlało, ale też dodajmy, Michale, jedną ważną rzecz w tym wszystkim. Też klimat społeczno-polityczny, tak go nazwijmy, jest teraz taki, że łatwiej będzie te zmiany przeprowadzić.
Być może.
No bo pewnie jeszcze miesiąc temu, a dwa to na pewno, gdyby lekarze usłyszeli różne propozycje dzisiejsze pani ministry zdrowia, to powiedzieliby nie. Absolutnie się na to nie zgadzamy. Dzisiaj pewnie będzie im trudniej to powiedzieć, nawet jeżeli te przypadki ujawnione przez media, tu najwięcej przez Kanał Zero, to jest jakiś margines, co podkreślam, że to margines, to jednak właśnie w tej chwili klimat jest taki, że coś z tym trzeba zrobić. Nawet dzisiaj usłyszałem tutaj na sejmowym korytarzu, że już tak nakarmiliśmy tego słonia w naszym pokoju, że już nic przez tego słonia nie widzimy i coś z nim trzeba w końcu zrobić i to jest pierwszy krok, żeby słonia z tego pokoju wyprowadzić. Jakie tu dzisiaj były komentarze. No ale od początku żadne, podkreślam, polityczne głowy nie poleciały. Zresztą te rzeczywiste też nie. Ale to, że mogą polecieć polityczne głowy, zapowiadał w zeszłym tygodniu premier Donald Tusk przecież, mówiąc, że oczekuje rozwiązań. No i dzisiaj te rozwiązania się pojawiły. Zobaczymy, czy one wystarczą, ale wydaje się, że Jolanta Sobierańska-Grenda zachowa swoją tekę, czyli minister zdrowia. Wydaje się, że prezes Narodowego Funduszu Zdrowia też na razie zostaje. No bo właśnie. Stwierdzili, że trzeba zacząć od regulacji wynagrodzeń lekarzy. 240 zł to pewnie będzie taki jeden z punktów, który będzie najszerzej się niósł, jeżeli chodzi o te propozycje i od niego też zacznijmy, czyli 240 zł brutto za godzinę. Dużo, niedużo, oczywiście to już każdy sobie oceni. Więcej na pewno niż przeciętna, jeżeli chodzi o zarobki w Polsce. Natomiast wiemy, że są lekarze, którzy zarabiali i ciągle jeszcze zarabiają o wiele więcej niż te 240 zł brutto na godzinę. To ma być stawka maksymalna, przynajmniej tam, gdzie są publiczne pieniądze.
Chcemy również zmierzyć się z maksymalnym limitem wynagrodzeń dla indywidualnego pracownika medycznego. Tutaj naszą stawką wyjściową, którą proponujemy, jest kwota do 240 zł brutto za godzinę. Oczywiście jest to wskaźnik, który przyjmujemy jako przelicznik do etatu. Rozpoczynamy także pełną kontrolę tak zwanych procederów walizkowych. Nie będzie dalszego przyzwolenia na zawieranie umów przez podmioty lecznicze, przez szpitale z tak zwanymi spółkami. I tutaj przykład choćby Miastka, Mogilna. Takich sytuacji, takich rozwiązań nie może być w szpitalach.
No bo to są też, dodajmy, te przykłady, kiedy lekarze zawiązywali jakąś spółkę i ta spółka, chociażby to jest właśnie na przykład z Mogilna, potem wystawiała faktury, których kwoty robiły naprawdę bardzo duże wrażenie, idące w miliony złotych właśnie, wykonując zabiegi, które wydają się, nie chcę powiedzieć proste, ale chyba nie tak mocno wyceniane, jak można byłoby się tego spodziewać. Jeżeli chodzi o te 240 zł brutto, to ma to dotyczyć kontraktów. No bo tam, gdzie są etaty, to już ustawa o minimalnym wynagrodzeniu, ona także mówi o tych stawkach, które tam można wprowadzić. Natomiast do tej pory lekarze pracowali w dużej części. Zresztą przez lata też dodajmy, mówię o wielu latach, jeżeli chodzi o ochronę zdrowia, lekarze byli trochę wypychani na te kontrakty. I teraz to ograniczenie ma dotyczyć też kontraktów. Pytanie, jak to zrobić oczywiście, bo nie jest to też takie proste. Wojciech Konieczny to jest były wiceminister zdrowia. Zresztą musiał z resortu odejść razem z Izabelą Leszczyną, ustępując miejsca fachowcom, tak to zostało nazwane, czyli odpolitycznieniu resortu. Jest zresztą do dzisiaj krytykiem tego rozwiązania. Był też dyrektorem szpitali w Częstochowie i on, słuchając dzisiaj konferencji pani minister, mówi: no, tylko diabeł tkwi w szczegółach właśnie, bo nie wszystko jeszcze wiemy z tych zapowiedzi.
To jest limit dla lekarza na kontrakcie. Uważam, że to są godne pieniądze, 240 zł. I koło takiej sumy były też rozmowy, z tego co wiem, z Naczelną Radą Lekarską, więc to są pieniądze, myślę, oczywiście one będą pewnie jakoś tam waloryzowane z roku na rok i tak dalej. Od czegoś są one uzależnione. Pani minister pewnie podstawiła jakiś wzór i tyle wyszło. Więc no to trzeba uwzględniać, że no, poza tym jest jedna taka zasadnicza rzecz. Czy to będzie dotyczyć wszystkich lekarzy korzystających z pieniędzy publicznych również w niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej i po prostu w prywatnych firmach, które mają podpisany kontrakt z NFZ-em? Czyli czy prywatny szpital, robiąc jakiś zabieg, też będzie mógł wypłacić tylko 240 zł lekarzowi? No bo ja tego nie usłyszałem, także to jest coś, co bym chciał wiedzieć. No, może tkwić w szczegółach. Natomiast tak jak mówię, to niewątpliwie widać intencje porządkowania systemu.
Faktycznie to nie zostało doprecyzowane na tej konferencji. Duch był taki, że tam, gdzie są pieniądze publiczne, taki był przekaz pani minister, tam ten limit będzie obowiązywał, te 240 zł za godzinę brutto. Natomiast no pytanie, jak to zrobić faktycznie, kiedy jakiś prywatny podmiot ma podpisany kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia. Być może to będzie także wszystko ujęte w, po pierwsze, wycenie świadczeń, która też ma ulec jeszcze zmianie. Kolejne 100 już podlega ocenie przez Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji. Mają być obniżenia, więc to może spowodować obniżenie właśnie także tych stawek godzinowych dla lekarzy. No i w końcu druga rzecz, także mają być jawne konkursy i jawne wyniki konkursów. Mhm. Co jest coś, co Mateusz Morawiecki chociażby po wybuchu afery też proponował, czyli jeżeli szpital ogłasza konkurs na jakieś stanowisko, tudzież na jakąś usługę, którą ktoś dla tego szpitala będzie świadczył, medyczną także, no to musi potem, będzie musiał tam, gdzie są publiczne pieniądze, cały czas to podkreślam, będzie musiał ujawnić, kto ten konkurs wygrał i za jakie pieniądze ten konkurs wygrał. Takie są zapowiedzi. Zobaczymy oczywiście, jak to ostatecznie zostanie w ustawach zapisane, bo większość z tych zapowiedzi musi przejść tutaj przez Sejm i przez Senat. No to jeszcze o tych zapowiedziach pani minister.
Chcemy, żeby podmiot leczniczy, szpital, który pracuje w oparciu o pieniądze z Narodowego Funduszu Zdrowia, ogłaszał, za ile i na jakich zasadach zatrudnił przedsiębiorcę, który będzie świadczył usługi medyczne. Tak samo jak to rozwiązanie, równie ważne jest rozwiązanie, które chcemy wprowadzić po stronie Narodowego Funduszu Zdrowia, czyli rzeczywiste grafiki pracy. Pracownik medyczny będzie zobowiązany do zatrudnienia co najmniej na pół etatu w jednym szpitalu. Jeżeli będzie chciał pracować w innych podmiotach, będzie musiał uzyskać zgodę swojego pracodawcy, który będzie jego podstawowym miejscem pracy.
Bo z takim pomysłem pani minister i resortu jest to, żeby przynajmniej pół etatu miał lekarz. Z tych wypowiedzi, które były tam przedstawione przez panią minister, ma to być ograniczone maksymalnie do 2 etatów. Tyle mają lekarze mieć maksymalnie. Zobaczymy znowu, jak to będzie w szczegółach. Nie wiem, czy pamiętasz taką wypowiedź Naczelnej Rady Lekarskiej o ich pomysłach na to, co zrobić, i prezesa Jankowskiego. Oni wtedy użyli takiego porównania do tachografów, że trzeba ograniczyć także czas pracy lekarzy, żeby to ewidencjonować. To się w tych propozycjach na razie nie pojawiło. Chociaż posłanka Wicha, to też lewica, ona mówi, że te propozycje w dobrym kierunku, twierdzi, że też kwestia tej jawności i tego, ile kto będzie pracował oraz tych limitów, o których wcześniej wspomniałem, już mają wpływać na czas pracy lekarzy.
40 tysięcy miesięcznie to jest godna płaca moim zdaniem. No, czy jak w przeliczeniu na rok, nie umiem za dobrze tego policzyć, to jest, że ile to jest? 400, 600, pani, 800 tysięcy?
Ale najbardziej wolą utracone korzyści. Jak
no dobrze, okej, okay, ale to jest tak, to jest na tym podstawowym kontrakcie, tak, ale przecież nie zabrania pani ministra dorabiać, tak? Znaczy, jeżeli, za zgodą, jeżeli pracodawca się zgodzi, może sobie lekarz dorabiać. No, tak trochę sobie nie wyobrażam, żeby dyrektorzy aż tak bardzo zakazywali tej pracy, ale proszę zwrócić uwagę na jedną rzecz, że dzięki temu, że ta za zgodą formuła wybrzmiała, to też mamy taki bezpiecznik w postaci tego, że ten lekarz nie będzie pracował i się zacharowywał, nie wiem, w 4, 5, 6 miejscach, co tak naprawdę i jemu szkodzi, i pacjentowi szkodzi.
Pytanie tylko, czy to faktycznie wpłynie na to, ile lekarze będą pracować. Wydaje mi się, że to nie jest takie oczywiste, przynajmniej z tych zapowiedzi, które dzisiaj się pojawiły. No i jeszcze jedna rzecz, która ma być uregulowana. Będą dwa e-rozwiązania. O. E-rejestracja i e-kolejka. To są odrębne rozwiązania. E-rejestracja już działa. Jak chcesz się zapisać na przykład do specjalisty, już jest kilka takich.
Tak, kilka specjalizacji jest już takich. Pan Marek pisze właśnie, skoro to wszystko jest takie skomputeryzowane, NFZ nie wiedział, że byli lekarze milionerzy. Wystarczyło nacisnąć kilka klawiszy.
No w tym ma pomóc właśnie ta ustawa, która czeka na podpis prezydenta, czyli połączenie wynagrodzeń z numerami PESEL. I tudzież z numerem prawa wykonywania zawodu. I ona ma pomóc w identyfikacji, kto ile zarabia. No aha, jeszcze jedna rzecz, bo jest różny wskaźnik tego, ile szpitale przeznaczają z pieniędzy, które dostają z kontraktów, z Narodowego Funduszu Zdrowia, na płace personelu. To jest różnie od tam 40 do nawet 90 kilku%, tak? Są szpitale, które przeznaczają ponad 90% na płace pracowników. I tu mają być rekomendacje. Te rekomendacje mają się pojawić do końca sierpnia. Mają być zachęty, ale też kary, jeżeli te wskaźniki będą przekraczane. Na razie te wskaźniki nie zostały opublikowane. Tam szpitale zostaną podzielone na 7 typów, w zależności jaki to jest szpital. I one mają mieć rekomendacje, ale to wszystko ma oscylować wokół 60%. Takie jest założenie, że 60% tego, co trafia do szpitala, będzie mogło pójść na wynagrodzenia pracowników. To też są, jak mówię, zapowiedzi i założenia. Zobaczymy, jak to będzie w konkretach. Wspomniałem o e-rejestracji i e-kolejce. E-rejestracja, czyli ma w dużym tempie, czy znacznie być przyspieszone dodawanie kolejnych specjalności lekarskich do tej e-rejestracji, do specjalisty. Natomiast e-kolejka ma dotyczyć zabiegów planowych. Czyli jak będziesz chciał sobie jakiś zabieg zrobić, to się do takiej e-kolejki zapiszesz i będziesz widział, za ile możesz mieć termin zabiegu w jakimś danej placówce w całej Polsce. Jak będziesz chciał pojechać, ale nie wiem, do Białegostoku, wykonać sobie jakiś zabieg, bo będzie tam szybciej, to będziesz mógł się tam zapisać i będziesz widział, jak ta kolejka się przesuwa, żeby wszystko było jawne. To też ma rozwiązać bolączki systemu, zapowiadała dzisiaj pani minister.
Do końca 2027 roku system obejmie 39 specjalizacji. Każdy zapis będzie widoczny w systemie, będziemy widzieć, czy pacjent odbył wizytę, będzie mógł ją również przełożyć, będzie mógł również z niej zrezygnować i udostępnić termin dla innej osoby. Już się pacjenci posługują tym systemem początkowo, oczywiście od 1 sierpnia będzie wdrożonych dodatkowych 8 specjalizacji. Mieliśmy plany, żeby kolejne były dołączane na przestrzeni 4 lat. Dzisiaj deklarujemy, że wszystkie 39 będzie włączonych do systemu już do końca przyszłego roku. Ale proponujemy również nowe rozwiązanie, czyli e-kolejkę. E-kolejka będzie gwarantowała nam zapisy do szpitali na zabiegi planowe, czyli to, co dzisiaj budzi największe emocje i to jest ten moment, w którym dochodzi do największych nadużyć.
Jakie są komentarze na sejmowym korytarzu? Różne oczywiście. Senator Komor Gorgoń z Koalicji Obywatelskiej. Generalnie, no jak to z koalicji, oczywiście tu nie ma wielkiego zdziwienia, ale pozytywnie ocenia te zmiany. Sama lekarka, kardiolog. Zresztą, więc to jej komentarz do tych propozycji.
Trudno jeszcze powiedzieć. Oczywiście dobrze są propozycje, że koncentrujemy się na pacjencie i że nie chowamy głowy w piasek. Szkoda, że muszą być wybuchnąć jakieś afery, żeby dopiero wziąć jakieś wyciągnąć wnioski, ale tak to już w Polsce jest. Jak była pandemia, to też zbieraliśmy siły na lepsze rozwiązania. Ja już jako parlamentarzystka, jako lekarka, która pracuje w systemie od wielu lat, mówiłam o tym, żeby jednak wypowiedzieć też wojnę patozarobkom, bo wiedziałam o takich, nie wiedziałam o skali, jaka jest. Mówimy dzisiaj o wynagrodzeniu dla medyków, nie tylko dla lekarzy, ponieważ ustawa o najniższym wynagrodzeniu, która była procedowana 2023, my wtedy przewidywaliśmy, jakie będą jej konsekwencje. Co roku muszą wzrosnąć płace, a nie było pokrycia w budżecie państwa wówczas.
Ale inny z koalicjantów, czyli PSL, w tym przypadku Marek Sawicki, czuje niedosyt. Ministra nie wykorzystała szansy na to, żeby przedstawić jakieś poważne zmiany w systemie.
Niestety nie są to żadne nowe propozycje, jest to działanie reaktywne na sytuację, jaką zastaliśmy w związku z kryzysami w wielu miejscach w służbie zdrowia. Ja oczekiwałem odważnych propozycji reformujących, a tu zamiast tego mamy propozycje zakonserwowania, załagodzenia, być może jakiegoś cięcia wynagrodzeń, ale jeśli nie zlikwidujemy chorej, dzikiej konkurencji, gdzie każdy szpital jest samodzielnym zakładem i konkuruje o kontrakt w NFZ-cie, o pacjenta, o pielęgniarkę, o lekarza, to niestety te patologie będą się powtarzały i znajdą się sposoby na ominięcie tych ograniczeń, które dzisiaj proponuje pani minister.
Czyli za mało?
Za mało, dużo za mało. Myślałem, że po tak głębokim kryzysie i po 11 miesiącach pracy pani minister i tych propozycjach, które z różnych stron sceny politycznej i ekspertów do pani minister wpływały, że z tych podpowiedzi skorzysta. Niestety, z żalem chcę powiedzieć, że nie wykorzystała tego, co dostała.
To ja dodam, że pojawia się bardzo dużo propozycji i one często się pojawiają, chociażby ze strony Prawa i Sprawiedliwości, powrotu do takiej publicznej ochrony zdrowia, czyli wszystkie szpitale w jednym państwowym ręku. Wtedy będzie, zdaniem PiS-u, łatwiej nimi zarządzać.
Tak. To też słyszeliśmy, pani Krystyna napisała... Przepraszam. Wróć, to nie pani Krystyna, to inny wpis, komentarz w grupie osób patronujących. Piętro niżej. Pani Małgorzata. Naszą firmę obsługiwała kancelaria prawna. Prawnik najniższego szczebla 200 zł netto za godzinę. Prawnik senior 450. Jak to się ma do wynagrodzenia lekarza? 240 zł. Gdy jest za mało lekarzy, to cena rośnie. Jeszcze więcej specjalistów przejdzie do prywatnej opieki. Tak to się skończy. Przewiduje prognozuje, zapowiada pani Małgorzata, nasza słuchaczka i patronka. W grupie osób patronujących wymieniają się państwo różnymi przemyśleniami na ten temat, także zastanawiając się, czy można było temu zapobiec wcześniej, nie czekając na to, co wydarzyło się w Szpitalu Południowym. Pani Małgorzata jeszcze napisała, że PSL być może ma chrapkę na resort. No ale to nie jest łatwe.
Nie ma.
Ale to nie jest łatwy resort. To zawsze było trudne pole. Do zaorania. Łatwiej było zaorać ministra zdrowia niż pole ochrony zdrowia, prawda? Takie mam wrażenie. Wracając do twojej wypowiedzi, do komentarza z wakacyjnej, twojej wakacyjnej plaży, pozbawionej parawanów między innymi, odezwał się pan Aleksander chyba, nie, to pan Hubert. Plaża bez parawanów to jak żaglowiec bez żagli, jak szachy bez szachownicy, jak polityka bez wymijających odpowiedzi. Uważam i ustanawiam parawaning jako polski sport narodowy. Ja bym poszedł dalej, nawet panie Hubercie i drogi Klaudiuszu, powołałbym światową organizację parawaningu i sprzedawał jakieś licencje. Wtedy po pierwsze byśmy na tym zarobili, a po drugie wszyscy by wiedzieli, że to my. I wtedy to do nas dzwoniłby na przykład jakiś prezydent,